Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka What Your Food Ate, autorstwa geologa Davida R.
Montgomery'ego i biologiczki Anne Bickle to popularno-naukowa analiza związku między sposobem uprawy żywności a zdrowiem ludzi. Autorzy wychodzą poza znane hasło, że jesteśmy tym, co jemy. Pytają przede wszystkim, czym odżywiały się rośliny i zwierzęta, które trafiają na nasze talerze. Ich odpowiedź prowadzi do gleby, jej mikroorganizmów, metod nawożenia, płodozmianu oraz pasz stosowanych w hodowli. Książka łączy ustalenia z zakresu nauki o glebie, ekologii, żywienia i rolnictwa, opierając się na badaniach oraz obserwacjach gospodarstw stosujących praktyki regeneratywne. Nie jest poradnikiem dietetycznym w wąskim sensie ani prostą pochwałą jednej etykiety żywności. Jej celem jest pokazanie całego łańcucha zależności od życia biologicznego w glebie po skład roślin, mięsa i nabiału. Autorzy krytycznie opisują koszty rolnictwa intensywnego, lecz zarazem przedstawiają praktyczne kierunki odbudowy żyzności ziemi i jakości produkowanej żywności. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zdrowie człowieka zaczyna się od biologii gleby. Najważniejsza teza książki brzmi, że jakość diety nie zależy wyłącznie od tego, czy wybieramy warzywa, owoce, mięso albo produkty mleczne. Liczy się także środowisko, w którym te produkty powstały.
Montgomery i Bickle opisują glebę nie jako obojętne podłoże, lecz jako żywy system, zamieszkany przez bakterie, grzyby, drobne zwierzęta i korzenie roślin. Wzajemne relacje między tymi organizmami pomagają roślinom pobierać wodę oraz składniki mineralne, a także wpływają na wytwarzanie związków roślinnych istotnych dla ich odporności i wartości odżywczej. Autorzy wiążą więc zdrowie gleby z obecnością w diecie mikroelementów i fitochemikaliów, czyli substancji wytwarzanych przez rośliny, które mogą pełnić ważne funkcje biologiczne. Nie sugerują, że każdy produkt z określonego gospodarstwa jest automatycznie lekiem. Ich argument ma charakter systemowy. Gdy uprawa stale osłabia glebę, ogranicza różnorodność biologiczną i zrywa współpracę korzeni z mikroorganizmami, może zubożyć warunki, w których powstaje żywność.
To przesuwa debatę o odżywianiu z poziomu pojedynczych składników na poziom produkcji rolnej. Dla czytelnika oznacza to potrzebę patrzenia na jedzenie jako na końcowy efekt procesów ekologicznych, a nie tylko sumę kalorii, białka i witamin na etykiecie. Po drugie, dlaczego intensywna uprawa może osłabiać żyzność i jakość plonów? Książka analizuje, w jaki sposób część dominujących praktyk rolnictwa intensywnego narusza funkcjonowanie gleby. Szczególne znaczenie autorzy przypisują częstej orce, dużej zależności od łatwo rozpuszczalnych nawozów azotowych oraz szerokiemu użyciu pestycydów. Orka może rozbijać strukturę gleby i zakłócać sieć organizmów żyjących wokół korzeni. Nawozy syntetyczne skutecznie dostarczają roślinom określonych składników, ale w modelu opartym głównie na ich stałym stosowaniu nie rozwiązują problemu ubytku materii organicznej i biologicznej aktywności gleby. Pestycydy natomiast mogą oddziaływać szerzej niż tylko na organizmy uznawane za szkodniki. Autorzy nie przedstawiają problemu jako prostego podziału na rolnictwo dobre i złe. Podkreślają raczej, że system nastawiony na krótkoterminową wydajność może przenosić koszty na przyszłość w postaci erozji, zanieczyszczenia wód, większego uzależnienia od paliw kopalnych i agrochemii oraz spadku odporności gospodarstw na suszę. Istotne jest też połączenie tej krytyki z jakością jedzenia. Jeśli gleba gorzej wspiera rozwój roślin, zmieniają się warunki tworzenia w nich minerałów i związków ochronnych. Książka nie redukuje zdrowia publicznego do rolnictwa, ale przekonująco wskazuje, że polityki żywieniowej nie da się oddzielić od polityki rolnej i ochrony gleb. Po trzecie, czy praktyki regeneratywne jako rdzeń odbudowy gospodarstw, Montgomery i Bickle, wskazują trzy wzajemnie uzupełniające się praktyki, które stanowią podstawę rolnictwa regeneratywnego. Pierwsza to ograniczanie naruszania gleby, między innymi przez zmniejszenie intensywności uprawy mechanicznej. Druga to stosowanie roślin okrywowych, które chronią ziemię między głównymi plonami, utrzymują korzenie w glebie i mogą wspierać obieg składników odżywczych. Trzecia to zróżnicowany płodozmian, przeciwdziałający biologicznej monotonii typowej dla długotrwałej monokultury. W książce ważne jest to, że praktyki te nie są przedstawione jako pojedyncze, magiczne rozwiązania.
Ich działanie wynika z łączenia ich w system dostosowany do lokalnej gleby, klimatu, upraw i możliwości gospodarstwa. Ograniczona orka bez roślin okrywowych nie musi dać pełnych efektów, tak samo jak sam płodozmian nie zastąpi odbudowy materii organicznej. Otoż opisują regenerację jako proces poprawy struktury gleby, jej zdolności zatrzymywania wody oraz aktywności biologicznej.
Z tego mogą wynikać również korzyści ekonomiczne, na przykład mniejsze zapotrzebowanie na część zewnętrznych nakładów i większa odporność na zmienność pogody.
Jednocześnie książka nie obiecuje łatwej, natychmiastowej transformacji. Przejście na inne metody wymaga wiedzy, czasu i zarządzania ryzykiem.
Jej siłą jest pokazanie, że praktyki ekologiczne mogą być rozpatrywane nie jako kosztowny dodatek, lecz jako fundament długofalowej produktywności.
Po czwarte, pasza dla zwierząt zmienia profil tłuszczów w mięsie i nabiale. Osobny wątek dotyczy hodowli zwierząt i tego, jak ich dieta wpływa na skład produktów odzwierzęcych.
Autorzy zwracają uwagę, że mięso oraz nabiał nie są pod względem biologicznym identyczne niezależnie od warunków chowu.
Sposób karmienia zwierząt może wpływać m.in. na proporcje kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6.
W przedstawionym przez nich ujęciu pasze oparte głównie na ziarnie sprzyjają większemu udziałowi kwasów omega-6.
Podczas gdy wypas i żywienie zielonymi roślinami wiążą się z korzystniejszą obecnością kwasów omega-3.
Nie oznacza to, że książka proponuje traktować każdy produkt z wypasu jako prostą odpowiedź na choroby przewlekłe.
Jej argument jest ostrożniejszy i dotyczy kierunku zmian w całym systemie żywnościowym.
Gdy zwierzęta są karmione zgodnie z własną biologią i w sposób powiązany z funkcjonowaniem pastwisk, zmienia się nie tylko skład tłuszczów w żywności,
lecz także rola hodowli w obiegu składników na gospodarstwie. Ten rozdział poszerza analizę poza rośliny i pokazuje, że pytanie o jakość żywności obejmuje również źródło paszy.
Jest to ważne, szczególnie dlatego, że dyskusje dietetyczne często traktują mięso i mleko jako jednorodne kategorie.
Montgomery i Bickle przypominają, że za tymi kategoriami stoją odmienne praktyki produkcyjne o różnych konsekwencjach dla zwierząt, gleby, środowiska i konsumentów.
Na koniec, połączenie rolnictwa, zdrowia publicznego i klimatu w jednym systemie, książka wyróżnia się próbą połączenia tematów zwykle omawianych osobno.
Zdrowie publiczne koncentruje się często na zachowaniach konsumentów, rolnictwo na plonach i kosztach, a polityka klimatyczna na emisjach oraz pochłanianiu węgla.
Montgomery i Bickle argumentują, że te perspektywy spotykają się w glebie. Gospodarstwa odbudowujące materię organiczną mogą lepiej zatrzymywać wodę, ograniczać erozję i spływ zanieczyszczeń, a także zmniejszać zależność od części energochłonnych środków produkcji.
Zdrowsze gleby mogą też magazynować więcej węgla organicznego, choć autorzy nie przedstawiają regeneracji jako jedynego rozwiązania kryzysu klimatycznego.
Jej znaczenie polega na tym, że jedna zmiana sposobu gospodarowania może jednocześnie wspierać kilka celów.
Ta systemowa perspektywa jest również krytyką sztucznego rozdzielania medycyny od produkcji żywności.
Autorzy przypominają, że wiele chorób przewlekłych wiąże się z dietą, więc pytanie o profilaktykę powinno obejmować warunki, w których powstają podstawowe produkty spożywcze.
Nie jest to jednak argument za przerzuceniem całej odpowiedzialności na rolników ani konsumentów.
Wnioskiem jest potrzeba zmian w wiedzy, rynku i polityce, które nagradzałyby ochronę gleby.
Dzięki temu książka traktuje wybory żywieniowe jako część większego układu przyrodniczego, gospodarczego i zdrowotnego. Podsumowując,
What Your Food At będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych żywnością, rolnictwem, ochroną środowiska i profilaktyką zdrowotną,
ale nie wymaga specjalistycznego przygotowania.
Skorzystają z niej rolnicy i osoby pracujące w sektorze żywnościowym, ponieważ otrzymują uporządkowane uzasadnienie dla praktyk regeneratywnych.
Czytelnicy zajmujący się zdrowiem, dietetyką lub gastronomią znajdą natomiast szerszy kontekst dla pytania o jakość produktów, wykraczający poza tabelę wartości odżywczych.
Książka może też pomóc konsumentom formułować lepsze pytania o pochodzenie żywności, bez udawania,
że każdą decyzję zakupową da się sprowadzić do prostego podziału na produkty dobre i złe.
Jej praktyczna korzyść polega przede wszystkim na zrozumieniu zależności między glebą, metodą uprawy, paszą dla zwierząt i składem pożywienia.
Korzyść intelektualna jest jeszcze szersza, ponieważ autorzy pokazują, dlaczego problemy erozji, suszy, Zanieczyszczenia i chorób związanych z dietą nie powinny być analizowane w izolacji. Na tle wielu książek o ekologicznej żywności wyróżniają połączenie nauki o glebie z nauką o żywieniu oraz skoncentrowanie na mechanizmach, a nie na samej konsumenckiej etykiecie. Na tle książek o rolnictwie regeneratywnym wyróżnia ją z kolei konsekwentne pytanie o konsekwencje dla zdrowia człowieka. To rzeczowa, interdyscyplinarna pozycja, która nie oferuje cudownej recepty, lecz przekonująco zmienia punkt wyjścia rozmowy o diecie od talerza do pola. Jeśli chcesz nas wesprzeć, David R. Montgomery, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.